Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych. I całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim on jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pospieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu: wszyscy cię szukają. Lecz on rzekł do nich: pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając ich w synagogach i wyrzucając złe duchy. Oto słowo Pańskie. Prosimy Cię, Duchu Święty, napełnij nas swoim blaskiem, swoją mocą, abyśmy potrafili to słowo pojąć i by ono przyniosło owoc obfity. Moi drodzy, doskonale wiemy, że kiedy tracimy równowagę, to możemy się przewrócić. A w większości wypadków jest to upadek niekontrolowany i nikt nie może przewidzieć skutków do końca. Tak sobie myślę, że temu wszystkiemu w tym naszym życiu, powiedzmy całym i szczególnie duchowym, to tej naszej takiej zachwianej równowadze to winna jest wiara. No bo przeszkadza. Bo wyznacza nam granice, bo nie pozwala iść tędy czy tamtędy, bo mówi, że ta droga jest niewłaściwa, bo mówi, że takie zachowanie jest niedobre. A przeszkadza nam. I dlatego się chwiejemy. I dlatego tracimy równowagę. Dokładnie przeszkadzają nam ci, którzy nam mówią o tym, że nie tędy droga. A najbardziej, chociaż się do tego bardzo trudno nam przyznać, to w tym wszystkim przeszkadza nam Pan Bóg. Czyli ostatecznie głównym sprawcą naszego zachwiania, naszego chwiania się jest Pan Bóg. Powiecie, że herezję głoszę. Nie głoszę herezji, tylko niech każdy spojrzy do swojego serca. Bo tak sobie myślę. Mówimy, że wierzymy w Pana Boga. Za chwilę będziemy wyznawać, że wierzę w jednego Boga i tak dalej. Skoro wierzę w Pana Boga, to co z Jego nauką? To co z Jego nauką, którą zawarł w Ewangelii? Skoro twierdzę, że wierzę w Pana Boga. Skoro Bóg dał mi Kościół, wspólnotę wierzących, której jestem częścią, to dlaczego ją odrzucam? To dlaczego ciągle jestem niezadowolony? Dlaczego ciągle u innych wypatruję błędy i mówię, że to przez ich niewiarę, przez ich grzechy moja wiara się chwieje? W jakiego my Boga wierzymy, kochani? Czasami mam wrażenie, że my wierzymy w takiego dobrotliwego, sklerotycznego dziadka, który tak do końca nie pamięta, co powiedział przed chwilą. Który przymruża oko na wiele spraw. Wierzymy w takiego dziadka, który udaje, że nic nie widzi, że nie widzi naszych grzechów, a potem dla zabawy posyła swojego jednorodzonego syna na krzyż, żeby umarł sobie na tym krzyżu, żeby trochę pocierpiał, bo nie ma co robić. Zobaczcie, jak bardzo często, kiedy się przyjrzymy naszemu życiu, to właśnie wiara ratuje nas przed stoczeniem się w przepaść. To właśnie ten Bóg, który daje swojego Syna jednorodzonego, ratuje nas przed bagnem, przed rozpaczą, przed tym wszystkim, co jest w stanie nas stłamsić i o czym dzisiaj mówił Hiob w pierwszym czytaniu. Zobaczcie, całkowicie makabryczna wizja życia człowieka. Nieustanne bojowanie i to nieustanne porażki w tym bojowaniu. Rozpacz. Czarna rozpacz. I tak naprawdę to Bóg, to Jego miłość, która też się wyraża w Jego nauce, sprawia, że nie spadamy w przepaść. A czym się kończy Jego odrzucenie? Czym się kończy traktowanie Pana Boga jako winnym naszego rozechwiania? Myślę, że nie trzeba dawać przykładów. Rozejrzyj się wokoło, a zobaczysz, dokąd prowadzi odrzucenie Pana Boga albo traktowanie Go jako sklerotycznego dziadka. I zobaczcie dzisiaj na Ewangelii, w Ewangelii dzisiaj, zresztą w całej Ewangelii, Pan Jezus pokazuje nam pewną równowagę w życiu, do której jesteśmy zapraszani i która jest możliwa do osiągnięcia. Było to po modlitwie w synagodze, po tym jak się spotkał ze swoimi rodakami, nauczał ich i tak dalej, modlili się razem i tak dalej, przechodzi do domu. Idzie do domu jednego ze swoich uczniów. I zobaczcie, że wielu z nas by powiedziało, no teraz wraca do codzienności. Pomodlił się, no to idzie do domu. A moi drodzy, czy bycie w domu modlitwy nie należy do codzienności? Dobrze, przechodzimy w niedzielę, bo tak jest przyjęte, żeby w tą niedzielę być na Eucharystii. To jest nasz dom modlitwy. Tylko czy to nie jest też pewna codzienność, w której się obracamy? Tutaj też jest codzienność, tak samo jak wrócisz do domu. I to jest pewna równowaga, którą musimy zachowywać, o której musimy pamiętać. Nie przychodzimy tu z obowiązku. A jeśli z obowiązku, to jesteś niewolnikiem, a nie wolnym. A Jezus Chrystus nas wszystkich uczynił wolnymi. Nie przychodzę tu dla przykazania, tylko przychodzę tu dla Pana Boga. Dlatego na początku śpiewaliśmy, że On jest naszą mocą, że jest naszą siłą, że daje nam tą moc i siłę, abyśmy dobrze żyli w naszych domach, tych rodzinnych, tam gdzie mieszkamy i miejsca, gdzie pracujemy. Bóg i dla Boga, dom i dla domu, to są dwie rzeczywistości, które się nie wykluczają. I jeżeli zaczynamy je przeciwstawiać sobie, wtedy tracimy równowagę. Jeśli zaczynamy Pana Boga stawiać gdzieś na boku, jako dodatek do naszego życia, wtedy tracimy równowagę. I niech mi nikt nie mówi, że jak Pana Boga się postawi na boku, jako dodatek do mego życia, to jest też szczęśliwy w tym życiu. To wszystko masz poukładane i zachowujesz równowagę. Tak sobie myślę, że my za mało myślimy nad tym, że nasza codzienność i Pan Bóg to jest jedno. To jest jedno, bo On cały czas jest z nami i cały czas jest dla nas. I dzisiaj w Ewangelii mamy jeszcze jedną bardzo ważną płaszczyznę, o której często gdzieś tam nam umyka. Mianowicie, zobaczcie, dwie rzeczywistości. Dobro i zło. Rzeczywistości, które są obecne w życiu każdego człowieka i w życiu całej ludzkości. Są obecne w codzienności. Ale uwaga, te rzeczy nie są obecne porówno. Czyli nie ma 50% zła i 50% dobra, bo tak się nie da wyliczyć. Tylko każda rzecz, każde dobro i każde zło jest w swojej mierze, ale też w takiej mierze, na jaką dopuszczamy, na jaką pozwalamy. Bo tak naprawdę, moi kochani, dobro, które czynię w moim życiu i zło, które dokonuję w moim życiu, to jest konsekwencja mojej decyzji. To nie jest decyzja Pana Boga. To nie jest decyzja mojej mamy, mojego taty. Nie. To jest moja wolna, dobrowolna decyzja. Jeśli czynisz zło, to czynię je, bo tak chcę. Bo taką decyzję podjąłem. Jeśli czynię dobro, to czynię, bo tak chcę. Bo taką decyzję podjąłem. I zobaczcie, myślę, że trzeba się uczyć tej pewnej równowagi, bo dzisiaj jakby ktoś tą Ewangelię przeczytał, to mógłby pomyśleć, że ewangelista Marek widzi wszędzie diabła. No, bo tylu było chorych, tylu tam opętanych, przychodziło, przynosili ich do Pana Jezusa, czy też przyprowadzali na siłę i tak dalej, i tak dalej. Nie. Bo zauważcie, że on pokazuje tyle choroby, tyle zła, tyle chorób, tyle ludzi opętanych, ale co pokazuje na końcu? Na końcu pokazuje, że Jezus Chrystus ma moc. I to nie tylko, że jest mocny w gębie, w synagodze, tylko kiedy wychodzi z tej synagogi, w której nauczał, jak ten, który ma władzę, to idzie i uwalnia ludzi od zła. Ale dlaczego, moi kochani? Bo pozwolili na to, żeby ta jego moc zadziałała w jego życiu. On wyrzuca złe duchy i wyrzuca je na tyle, na ile mu na to pozwalamy. Tylko, że jest jeden problem w naszym świecie. Czy my jeszcze wierzymy w istnienie diabła? Czy my jeszcze wierzymy w istnienie kogoś, kto nas tak nienawidzi, że wszystko zrobi, abyśmy zginęli? Aby ta równowaga została zachwiana? Bo o to chodzi. Bo o to mu chodzi. O to byśmy byli rozechwiani. Bo wiecie, jak ktoś jest rozechwiany, to można nim bardzo łatwo manipulować. Już jest laleczką, marionetką w jego rękach i robi to, co chce z każdym z nas. I powiecie, co z tym mam zrobić? Ja nie wiem, jakie masz choroby. I nie mówię o chorobach fizycznych, oraz chociaż te też są chorobami. Ja wiem, jakie ja mam choroby. I nie będę się wam spowiadał, bo ja do konfesjonału idę, jak chcę się wyspowiadać z moich chorób duchowych. Tylko o co idzie? Idzie o to, że pierwszą rzeczą ja chcę, żeby te choroby wreszcie były leczone, to ja mam z nimi do Pana Jezusa. Oni zaraz mu powiedzieli, że teściowa jest chora, że leży w gorączce. Zaraz mu powiedzieli, bo wiedzieli, że ta choroba jest zła. Zobaczcie, jak my bardzo często próbujemy udawać, że się nic nie stało i Panu Bogu nic nie powiemy. A chcę wam powiedzieć, że zło i dobro ma to do siebie, że się zakorzenia i że zabiera kolejne kawałki naszego serca. I zło, i dobro. I dlatego trzeba niesamowicie uważać i od razu Panu Jezusowi mówić o tym złu, żeby on to wyrwał. Bo zło nie jest nam na nic potrzebne. Zło nie jest dla człowieka. Oni opowiedzieli Panu Jezusowi, a potem przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych. Mogę was zapewnić, moi kochani, że jeśli w chorobie nie będę Panu Jezusowi o tym mówił, jeśli się nie ukorzę, nie mówię upokorzę, tylko jeśli się nie ukorzę, żeby wyznać Mu swój grzech, to ten stan choroby będzie się pogarszał. Z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień będzie coraz gorzej. Mogę sobie powiedzieć, że Pan Bóg mi tak i tak nic nie pomoże i tak dalej. Nie, będzie coraz gorzej. Zobaczcie, On naprawdę czeka na nasze mówienie. On chce, żebyśmy Mu opowiadali o dobru, które się dokonuje w naszym życiu. I chcę, żebyśmy Mu też przynosili to zło, które się dokonuje. Bo moi kochani, jeśli będziemy próbowali być tacy, którzy z laurką tylko przychodzą, a w rzeczywistości w środku są cali poranieni, chorzy, to jak to będzie wyglądać? Siebie możemy oszukać, drugiego człowieka też możemy oszukać. A co, będziemy próbować też Pana Boga oszukiwać? Po co? Komu to i na co? Co z tego mieć będziemy? A jakie są owoce tego zaufania Panu Bogu? Bo tu chodzi o zaufanie, moi kochani. Dopiero po spotkaniu z Panem Jezusem powracamy naprawdę do tego, kim jesteśmy. Bo zobaczcie, co się stało. Pan Jezus podszedł do tej teściowej, podał jej rękę i ona natychmiast wyzdrowiała. I potem mówi ewangelista, że usługiwała im. Kochani, człowiek został stworzony po to, żeby służyć Panu Bogu. My nie możemy w taki bezpośredni sposób służyć Panu Bogu i dlatego Bóg dał nam drugiego człowieka, bliźniego. Służąc bliźniemu, służymy Panu Bogu. A służba jest niczym innym, jak wyrazem miłości. Czyli ta teściowa, poprzez to, że im usługiwała, że prawdopodobnie przygotowała im posiłek, że prawdopodobnie nalewała im wodę do pucharów, z których pili, to nie, że się poniżyła, że była ich służącą. Nie, ona wyraziła swoją miłość. I zobaczcie, tylko spotkanie z Panem Jezusem tak naprawdę uczy nas tego, kim naprawdę jesteśmy. A ci inni ludzie, zobaczcie, no, uzdrowieni, uwolnieni, wracają do domu pełni radości, pełni mocy. Czemu my tak nie wracamy po Eucharystii? No bo tak, skoro nie mam grzechu, skoro jestem dobry, to powinienem skakać po prostu i fruwać, bo oto przyjmuję mojego Pana do serca. A skoro jestem poraniony, chory i cierpiący, to będąc na Eucharystii, staram się, żeby On mnie dotknął, żeby mnie przemienił, żeby mnie uzdrowił, żeby mnie uwolnił, czyli też powinienem być uradowany. A jak my wracamy do domu po Eucharystii? Wracamy dotknięci Panem? Czy też wracamy na zasadzie, kolejna niedziela zaliczona, przykazanie dopełnione. A gdzie w tym wszystkim Pan Bóg? Gdzie w tym wszystkim Pan Bóg? Jesteśmy powołani do tego, żeby, kochani, oddychać pełną piersią, a nie tylko się dusić we własnym sosie. I teraz, gdzie źródło tej równowagi? Przeczytam tylko jeden werset. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Dlatego Pan Jezus był taki zrównoważony. Dlatego Pan Jezus tak doskonale potrafił rozeznać dobro i zło. Złu powiedzieć nie, a wybrać dobro i za nim iść, nawet jak kosztowało go życie. Dlatego Pan Jezus potrafił znaleźć zawsze najlepszą odpowiedź na pytania, które mu zostały zadawane. Dlatego Pan Jezus potrafił zrozumieć każdego człowieka i rozumiał każdego człowieka. Był zrównoważony, ponieważ był cały czas zjednoczony z Panem Bogiem. Niczego innego nie usłyszycie. Tylko właśnie to, że na ile się modlimy, na ile pilnujemy tej więzi z Panem Bogiem, na tyle będziemy zrównoważeni. Im mniej tej więzi w nas jest, tym bardziej jesteśmy rozechwiani, tym szybciej tracimy równowagę i tym większe niebezpieczeństwo istnieje, że wpadniemy w przepaść. Bo jeśli, jak mówi Hiob dzisiaj, życie jest bojowaniem, to wyobraźcie sobie przepaść i lina, po której idziemy nad przepaścią. Tylko z Bogiem możemy to przejść i nie spaść. Bez Pana Boga już się kołyszemy na tej linie i w każdej chwili możemy runąć w przepaść. A mogę Was zapewnić, że Pan Bóg tego nie chce. Nigdy nie chciał i nigdy nie będzie chciał. Po raz kolejny da nam swojego Syna, by ten za nas umarł i zmartwychwstał. Po raz kolejny okaże moc w słabości, żebyśmy z tej liny nie spadli, żeby to bojowanie skończyło się naszym zwycięstwem. Niech Maryja uczy nas przylgnięcia do Pana Jezusa, żebyśmy głupot nie gadali, że On zabiera nam równowagę. Niech Maryja wybłaga nam u Pana Jezusa tą równowagę, której tak bardzo, szczególnie w tych trudnych czasach, na co dzień potrzebujemy. Niech Maryja wybłaga nam szczególny dar rozeznawania dobra i zła, odrzucania zła, a rozwijania dobra w naszych sercach. Amen.